Anioł to był taki ktoś, który pewnego razu do mnie zapukał dosyć mocno, kiedy wiele miesięcy leżałem już w klinice i byłem poddawany leczeniu, które nie przynosiło efektu. I mnóstwo ludzi przychodzących, znajomych, nawet ktoś kiedyś w szpitalu spytał, kim pan jesteś? Albo pan jesteś tak bogaty i oni tu przychodzą, albo po prostu jest jakiś inny motyw. Wtedy sobie pomyślałem, anioł może działać poprzez człowieka, jeżeli człowiek tego anioła wierzy. I tak się zaczęło. Taki to był początek anielski.
Możemy jeszcze wstąpić? Tutaj do archiwum. Zapraszam do Was.
Jesteśmy w Domu Polskim Jana Pawła II. Jak to się stało, że na ziemi włoskiej jest taki polski skrawek? W pragnieniach Karola Wojtyły rodził się ten dom już w latach 60., kiedy przyjeżdżał na Sobór i widział, że Polacy nie mają się tu w Rzymie gdzie zatrzymać. Podpowiadał wtedy księdzu przydatkowi jezuicie, żeby zorganizował jakiś ośrodek dla Polaków. Ksiądz przydatek mu wtedy odpowiedział: eminencja, jak eminencja zostanie papieżem, to się podejmę. A że się to szybko stało, więc Ojciec Święty woła go i mówi: bracie, bierz się do roboty, taki dom będzie tutaj teraz szczególnie potrzebny. Siostry włoskie wybudowały w 60. latach ten oto dom, kupiły sobie niedaleko mniejszy, ten wystawiły na sprzedaż. Ponieważ Polska nie mogła odkupić w tym czasie tego domu, zorganizowano zbiórkę wśród Polonii na całym świecie, zebrano potrzebny fundusz. Od 80 roku ten dom należy do Polaków. Ojciec Święty bardzo chciał, żeby tutaj też odbywało się pielgrzymowanie kultury, żeby Europa oddychała dwoma płucami, żeby kultura Zachodu spotykała się tutaj z kulturą Wschodu. I temu celowi służy Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu, który tutaj się też znajduje.
Zapraszam. To jest prywatna biblioteka Jana Pawła II. Włoskie wydawnictwo postanowiło wyposażyć takie książki, które miałby w swojej bibliotece po włosku, ale różnych autorów też. Filozofia, pedagogika, socjologia. Chodzi o to, żeby miał książki, z których taki humanista jak on mógłby korzystać przy pisaniu dokumentów. Do tej pory zachowały się tutaj naklejone przez niego karteczki, zaznaczenia z prośbami, żeby mu coś przygotować. Esperienza delle morte e speranza. Doświadczenie śmierci i nadziei. Produzione del senso. Ale też jest Kołakowski. Tutaj mamy, proszę zobaczyć, też takie ciekawych darów. Listy dzieci. Oprawione w tomy. Mszana dolna.
Ludzie swoje drobne przedmioty, pamiątki rodzinne wkładali w ręce Ojca Świętego. Wiedzieli, że będą uszanowane, będą służyć innym. Przykład. Krzyżyk upamiętniający walki o Olszynkę Grochowską. Krzyż wykonany z konara sosny, na której wieszano powstańców zbiegłych do Puszczy Kampinowskiej. Krzyżyk wykonany z rączki szczoteczki do zębów w Ravensbrück przez więźniarkę. Księżna Karolina Landskorońska, która też była więźniarką Ravensbrück, to jej przyjaciółka wykonała ten krzyżyk i księżna przekazała go Ojcu Świętemu z taką serdeczną dedykacją. Ojcze Święty, przyjmij ode mnie tą pozornie drobną rzecz.
Ja pamiętam, jak do jednej z pielęgniarek po iluś miesiącach mówię tak, młodym księdzem jestem, mówię, jest pełna 2 lata. Co ten Pan Bóg ze mnie ma? No nic, leżę w tym łóżku. A ona mówi, a pokaż, jak ksiądz cierpi i wierzy.
Ojcu Świętemu, skrąd zero, Stanley Trojanowski, hełm Stanisława Trojanowskiego. Miał 9 lat, jak z Podhala wyruszył za pracą do Ameryki. Ta tragedia w Nowym Jorku w 2001 roku została go pracującego w jednostce Straży Pożarnej. Jeden z pierwszych ze swoją brygadą wyruszył, żeby ratować uwięzionych pod gruzami. Sławił się bohaterstwem w czasie tej akcji. Nakręcono z nim film. O jego hełm ubiegały się muzea całego świata. On powiedział jednak, że nikomu nie odda tego hełmu, bo on przeżył, ale był na 117 pogrzebach swoich kolegów.
Papież Jan Paweł II święty, a ostatni etap swojego życia nieprawdopodobnie cierpiący. No to dlaczego go Pan Bóg nie uzdrowił, ktoś by spytał.
11.03.2004 rok, świętego Karola. I jego słowa zacytowane. Będę zaszczycony, jeżeli hełm trafi do Ojca Świętego, który jak nikt potrafi zrozumieć cierpienie, poświęcenie bliźniego i sens ofiary życia. Niesamowita rzecz. Tabliczka służąca do spowiedzi z wojny rosyjsko-japońskiej. 1904 rok. Polacy walczyli na różnych frontach. Wzięci do niewoli w Japonii, w więzieniu chcieli się spowiadać. Nie było polskiego księdza. Francuski ksiądz zgodził się dochodzić do więzienia, żeby im udzielać rozgrzeszenia. Ale oni nie znali francuskiego, więc ksiądz podpowiedział im, żeby napisali na kartce po polsku: chcesz się spowiadać, kiedy się spowiadałeś, pytania do poszczególnych przykazań. Nakleił tą kartkę na deseczkę dla większej trwałości. Jak wchodził do więzienia, to się legitymował, po co idzie tą tabliczką, a przy spowiedzi więźniowie pokazywali palcem, z którego przykazania chcą wyznać grzechy. Już była materia do rozgrzeszenia. Towarzyszył księdzu taki mały chłopczyk japoński, jak ministrant chodził z księdzem. Był urzeczony wiarą Polaków, do tego stopnia, że po księdzu zabrał tą tabliczkę i jak relikwię u siebie przechowywał. Mając 97 lat, doczekał się, że Ojciec Święty w lutym 81 roku przyjechał do Nagasaki i przekazał mu to z opisem. Są pamiątki, które mówią o tym, co się działo pomiędzy Ojcem Świętym i tym, którzy ofiarowali dary. Przykładem może być ten dyptyk. Dar ojca Leona Pokorskiego.
Witam serdecznie. Zacznę od takiego etapu Jana Pawła II już po śmierci, kiedy zbliżał się proces beatyfikacyjny. Wtedy z Rzymu, z ośrodku pontyfikatu Jana Pawła II odezwały się siostry, żeby opowiedzieć historię dyptyku, który jest w ich zbiorach, a tutaj macie okazję zobaczyć kopię. Dyptyk jak dyptyk, jest to tylko forma. Bardziej chodzi o treść. Wtedy to powiedziałem historię z roku 2001. I tu się zaczyna jedna z opowieści.
Młody zakonnik, nie miał jeszcze 30 lat, kiedy dowiedział się, że jest chory. Już było mu ciężko chodzić do tego stopnia, że musiał używać laski, a lekarze go przygotowywali, że ta choroba postępuje i niedługo czeka go wózek inwalidzki. Trudno mu było się z tym pogodzić i miał takie pragnienie, żeby choć raz odprawić mszę świętą z Ojcem Świętym.
Przyjechałem, tak papież się rozchorował, ale dwa dni przed wyjazdem ten monsignore do mnie dzwoni i mówi: słuchaj, jutro jedziemy do Castel Gandolfo, 4 rano, samochód będzie podstawiony, wsiadasz, jedziesz. No to cało nie spałem, to jest jasna rzecz. Zajechaliśmy, byliśmy jeszcze niemalże pierwsi przed bramami Castel Gandolfo, potem zaczęło budzić się życie, piękny widok na jezioro. Fantastyczna radość, że dotknę po raz kolejny papieża, że wraz z nimi będę sprawował liturgię. Papież spóźniał się na mszę świętą. Zdawało się wszystkim, że chyba to będzie kolejny dzień, kiedy ma problemy ze wstaniem. Ja sobie tak, słuchajcie, siedzę w tej kaplicy i myślę tak, ile to w człowieku jest bezczelności. Tak chorego papieża, dręczyć go jeszcze, upominać się, żeby do niego na mszę pojechać. Z drugiej strony myślę tak, no przecież i tak tą mszę, jeżeli wstanie, odprawia. W tej kaplicy niewielkiej, myślę, że połowa z tej gdzieś tam, zobaczyłem naprzeciw siebie futrynę. A w tej futrynie fotel i dosłownie kawałek białej sutanny. A myślę sobie, jednak papież jest. Jeszcze się przygotowuje. Ruszyło się krzesło w tej małej zakrystii. Zobaczyliśmy w niewielkim gronie papieża, uwierzcie mi, w bardzo złej kondycji zdrowotnej. Trzymał się ledwie tej futryny, po polsku powiedział bardzo niewyraźnie pochwalony Jezus Chrystus i jakoś nas tak wszystkich ścisnęło. Ile bólu, a jednak wstaje.
I to papieskie spotkanie, i to moje również wcale w niezbyt fajnej kondycji spowodowało, że kiedy szedłem po tych stopniach, czułem niesamowitą moc Jana Pawła.
Kiedy wracał od Komunii Świętej, mówi, zderzyliśmy się wzrokiem. Przeszył mnie dreszcz. Zrozumiałem, że Ojciec Święty się za mnie modli.
Wtedy myślałem, że to coś mi się dzieje z tej radości, z głowy. Potem po latach zacząłem zrozumieć, że zostałem przez Niego w jakiś sposób uzdrowiony.
Ojciec Leon, bo sam mi to opowiadał, po mszy świętej tak tylko króciutko się przywitał z Ojcem Świętym, żeby go nie męczyć, i wracał do Rzymu. Zatrzymał się na moście Anioła. To jest taki kapłan poeta, pisze równocześnie wiersze, między innymi o aniołach.
Szedłem przez most Anioła. Zaczęło mi się w głowie, słuchajcie, układać początek tego poematu.
Most świętego Anioła. Ojcu świętemu Janowi Pawłowi II. Anioły stanęły na moście. Każdy z własnym atrybutem zabranym z drogi krzyżowej. W skrzydłach do dziś odbija się prawda męczeństwa pomieszanych języków, poszukiwaczy wydarzeń, pomruków rozmów, tych samych kroków, gdy apostołowie przyjmowali gościnę, tracąc życie z wiarą, że tak jest dobrze. Quo vadis tak świadomie, gdy ręka drży, oczy wypatrują światłości świata, gdy potykasz się o kamienie dotknięte Piotra szatą, w cieniu krzyża mówisz o zmartwychwstaniu, błogosławiąc słuchających i tylko krzyk się wdziera, że już nie pora, że czas minął, że trzeba odejść. Quo vadis. Więc wracasz, dając świadectwo drżącego głosu wystawionego na wiatr w pustynnym upale. Quo vadis. Chrystus niech będzie przewodnikiem drogi, idąc na Golgotę znudzonej Europy, szukającej wyzwania w wolności beztroskiej, w zapomnieniu o aniołach czekających uśmiechu i życzliwego słowa. Quo vadis zraniony ludzkością. W wizji świata niesłusznej wiara wzięła górę. Pora na prawdę, gdy przychodzi bronić własnym życiem cienia apostoła w drodze do krzyża. Gdy zakwitł wiosną, ozdobiony zapachem lilii chwały.
Na następny rok jego kolega, grafik z Warszawy, pyta go, co bractwo górkowe przygotowuje Ojcu Świętemu na imieniny. Po tym, że ojciec Leon, jak również jego kolega, należeli do bractwa górkowego. I wtedy ojciec Leon mówi, ode mnie dostanie wiersz. Usłyszał odpowiedzi, ty chyba głupi. Co ty myślisz, że jeśli piszesz wiersze, to wiersz papieżowi przyniesiesz na imieniny? Kiedy mu opowiedział, o co chodzi ojciec Leon, zrozumiał, że tu za tym wierszem kryje się coś więcej. Mówi, wiesz, rzeczywiście, musisz ten wiersz Ojcu Świętemu podarować.
O, do mnie mówi, słuchaj, no...
papieżowi, to co tak na kartce dasz taki wiersz. Zróbmy z tego linoryt. Ja jeszcze zrobię specjalny papier, odbijemy ten linoryt, dasz to w pięknej oprawie. Zrób to w formacie książki, żeby on się zamykał i otwierał.
Poprosił go, żeby on napisał ręcznie ten wiersz.
Linoryt ten mój przyjaciel wykonywał przez 3 miesiące, bo to trzeba wszystko wydłubać.
Obok umieścił anioła.
To rzeczywiście wielka księga, która waży 18 kg.
I w postaci takiego dyptyku przywieźli Ojcu Świętemu w 2001 roku na imieniny.
Z powodu różnych zagrożeń terrorystycznych nie będzie indywidualnych spotkań z papieżem. Zapraszają niemalże tylko tą naszą delegację Bractwa Kurkowego i mnie z tym dyptykiem. Chodzimy do Ojca Świętego. Ja taki nieśmiały mówię, pozwoliłem sobie napisać. Nie wiem, jak wasza świątobliwość to oceni. Dowiedziałem się potem od mojego przyjaciela, że papież niektóre prezenty, które dostawał, zatrzymywał w swoich apartamentach. Ten dyptyk, który tam teraz widzicie, stał u niego przez pół roku.
Już za życia Ojca Świętego było szereg bardzo skutecznych modlitw, których Ojciec Święty wypraszał potrzebne łaski. Jednak on nigdy sobie tego nie przypisywał. Nasze siostry, które pracowały z Ojcem Świętym, mówiły, że codziennie przychodziły setki listów z prośbami. Siostry wycinały te prośby, wkładały Ojcu Świętemu do klęcznika. Gdy klękał, polecał je Panu Bogu. A potem przychodziły podziękowania. Jednak nigdy Ojciec Święty nie mówił, że to on.
Był to reportaż Aleksandry Sadokierskiej zatytułowany Człowiek człowiekowi aniołem. W audycji opowiadali ojciec Leon Pokorski, franciszkanin oraz siostry sercanki Remigia Sawicka i Julia Knurek. Wiersz ojca Leona Pokorskiego, Most Świętego Anioła, recytował Rafał Jędrzejczyk.